Zwolnienie z aresztu na polityczne zamówienie.
Skandal w prokuraturze w Gdańsku.
O kulisy afery zapytamy dziennikarza RMF FM.
Będą też nowe fakty w sprawie tragedii na trasie S2, gdzie zginęło 5 osób.
Podejrzany miał zmienić tożsamość.
Za chwilę popołudniowa rozmowa.
Gościem Marka Teichmana będzie Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest wniosek o uchylenie immunitetu byłej prokurator regionalnej z Gdańska, Teresy R.S.
Chodzi o wydanie w 2019 roku polecenia zwolnienia jednej z podejrzanych w sprawie gospodarczej i cofnięcia wniosku o jej tymczasowe aresztowanie.
Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, według śledczych doszło tu do podjęcia decyzji na polityczne zamówienie, a w tle jest jeszcze kumoterstwo.
Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą.
Na czym ta afera ma polegać?
Prokuratura w Toruniu chciała aresztować jedną z kobiet podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że ojciec tej kobiety był znajomym jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ten miał zwrócić się o pomoc do ówczesnego kierownictwa Prokuratury Krajowej. Dalsze ustalenia są takie, że przedstawiciel Prokuratury Krajowej interweniował w Gdańsku. Po tej interwencji prokurator regionalna wydała przez telefon kilka poleceń zwolnienia podejrzanej i cofnięcia wniosku o areszt. Tak też się stało, a w wyniku cofnięcia wniosku sąd odwołał posiedzenie aresztowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że przed wydaniem polecenia prokurator RS uzyskała wiedzę o podejrzanej jedynie poza oficjalnym obiegiem dokumentacji. Świadczyć mają o tym dowody w postaci zeznań świadków i między innymi przedstawionych notatek.
Są nowe informacje w sprawie tragedii na trasie S2 na węźle Konotopa. 2 tygodnie temu zginęło tam 5 osób.
Aleksander S., podejrzany o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, to w rzeczywistości Stanisław B.
Mężczyzna, jak informuje prokuratura, dokonał zmiany tożsamości.
Obywatel Litwy zmienił imię, przyjmując nazwisko swojej matki, a następnie w sposób legalny zmienił tożsamość, wyrabiając dokumenty poza granicami Polski.
Miał zakaz prowadzenia pojazdów, był już karany za jazdę pod wpływem alkoholu oraz za naruszenie nietykalności cielesnej.
Droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego jutro oraz od poniedziałku do odwołania, poinformował Tatrzański Park Narodowy.
Utrudnień nie będzie w najbliższy weekend. Planowane zamknięcie drogi jest związane z kolejnym etapem remontu nawierzchni od leśniczówki Wanta w kierunku Palenicy Białczańskiej.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Marek Teichman i jego gość.
Witamy.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Aleksandra Gajewska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Jak już Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to PSL wyjdzie z koalicji i wtedy będzie rekonstrukcja, czy jednak zrobicie rekonstrukcję wcześniej?
Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Właśnie wróciłam z akcji ulotowej
w centrum miasta.
I ja głęboko wierzę o tym, że Rafał Trzaskowski w niedzielę te wybory wygra.
Rekonstrukcja rządu będzie niezależnie od tego?
Myślę, że wszyscy się tego spodziewają, tak? I zostało to zapowiedziane przez tych najważniejszych polityków, którzy podejmują decyzje w tym zakresie. Natomiast no, nie ode mnie to zależy, nie to jest moim zadaniem. Ja po prostu czekam na ocenę naszych prac i kierunki dalszych działań.
Jest taki kierunek spodziewany, że to będzie też zmniejszanie liczby wiceministrów. Więc też dlatego się dopytuję, jak pani widzi, są ministerstwa z większą liczbą wiceministrów, czyli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ja mogę powiedzieć z naszej perspektywy, że my w tym składzie, w ministerstwie, który mamy, który jest dosyć też młodym wiekowo, młoda wiekowa ekipa, my w zasadzie złożyliśmy jedną z największych liczb projektów. Najwięcej ustaw z naszego zakresu zostało wprowadzonych i to jest coś, czym my się bardzo szczycimy i to pokazuje, że każda z osób, która zasiada w kierownictwie ministerstwa, bardzo dobrze wypełnia swoją pracę, zarówno w zakresie rodzin, świadczeń, tworzenia żłobków, zabezpieczenia społecznego, pracy, urlopów macierzyńskich. To są wszystko te rzeczy, którymi my w ministerstwie możemy się pochwalić i każdy z nas tutaj tę swoją pracę bardzo sumiennie wykonuje.
Za dużo, według niektórych, jest po prostu koalicjantów. Trzecia droga liczona podwójnie. Tak nie powinno być, twierdzą niektórzy, trochę nieoficjalnie teraz.
Niektórzy mogą tak twierdzić, ja czekam na decyzję pana premiera w tym zakresie. Myślę, że to też będzie w duchu jakiegoś partnerstwa i dialogu wypracowywane z koalicjantami.
A widzi pani napięcie u koalicjantów, bo niektórzy nie mieli dobrego wyniku.
Nie mieli, to prawda, natomiast jeżeli chodzi o moje ministerstwo, ja sobie bardzo cenię współpracę z koleżankami i z kolegami na co dzień.
Czy ta rekonstrukcja może też polegać na zmianach w funkcjonowaniu samej koalicji, czy potrzebny jest jakiś pakt koalicyjny, jakaś większa strategia, to są zarzuty części politologów, części ekspertów, że ten rząd ma tak słabe oceny i tak w związku z tym ciąży kampanii Rafała Trzaskowskiego, dlatego że nie ma jasnej rady koalicji.
Rady koalicji.
Tak, że nie ma współpracy koalicjantów.
To w ogóle pierwsze słyszę, że takie jest pożądane rozwiązanie. Ja takich rozwiązań nie popieram, bo
niektórzy
nie uważam, żeby stworzenie...
Niektórzy koalicjanci by tego chcieli.
Nie uważam, że stworzenie kolejnego podmiotu i danie komuś jakiejś funkcji wpłynie na to nasze funkcjonowanie. Ja myślę, że wybór prezydenta jasno na to wpłynie. Jak Rafał Trzaskowski będzie prezydentem, no to skończy się takie manewrowanie argumentami, że tego nie możemy teraz wnieść, a tym się nie możemy teraz zająć, a ten temat to w ogóle musi poczekać, bo prezydent na pewno tego nie podpisze.
A takie argumenty padają w czasie
prezydenta? Oczywiście, że takie argumenty
padają. Ja wiem, że one
padają
tutaj w studiu radiowym, czy one padają w dyskusjach, ale normalnie wy tam siedzicie, na czymś pracujecie i przychodzi ktoś i mówi nie, no czekajcie, z Dudą to się nie da.
Nawet kilka głosowań mamy za sobą, w których koalicjanci argumentowali, że po prostu
jeden koalicjant,
nie
tak konkretnie,
możemy pewnych
ludowy
rzeczy przegłosować wspólnie, ponieważ i tak zostanie to zablokowane na poziomie prezydenta. I prawda jest taka, że prezydent jest blokującym te dobre zmiany, których wyczekują Polki i Polacy głosujący w wyborach 15 października i mają prawo czuć oni już jakieś poczucie bezsilności. Ja te poczucie bezsilności rozumiem. Tylko ono musi się przerodzić w taką zdecydowaną siłę, której wyraz musimy poczuć tego 1 czerwca, jeżeli chcemy dokończyć to, co zapowiedzieliśmy 15 października. Odsunięcie PiS-u od władzy, rozliczenie ich za to, co zrobili i realizowanie tego naszego dobrego programu, to na drodze nie może stać blokujący prezydent, który jest prezydentem wywodzącym się z konkretnego ugrupowania, który nie współpracuje z rządem i tego...
Ponad 10 milionów głosów dostał prezydent Andrzej Duda, to był bardzo silny mandat społeczny.
I niewiele mniej Rafał Trzaskowski.
Ale podział władzy ma służyć temu, żeby władze ze sobą współpracowały i to jest też argument niektórych waszych koalicjantów, że trzeba było przygotować takie projekty, które być może Andrzej Duda by zaakceptował.
Myślę, że myśmy z Polakami i Polkami umówili się na konkretne programy jako partie, które szły do wyborów. Wyborcy zdecydowali o tym, w jakim składzie jesteśmy w parlamencie, kto ma ile głosów i to determinuje, jakie projekty możemy i jesteśmy w stanie wspólnie przegłosować. No tak się składa, że brakiem głosów konkretnego ugrupowania, brak głosów konkretnego ugrupowania skutkuje tym, że my nie możemy pewnych rzeczy przegłosować, które są bardzo wyczekiwane przez społeczeństwo. I nie może być tak, przynajmniej z mojej perspektywy, może państwo, którzy wracają do domu, w tej chwili również się ze mną zgodzą, że władza nie powinna być bardziej radykalna w poglądach, aniżeli społeczeństwo. I powinniśmy trochę przypatrywać się temu, jakie wybory chcieliby, żebyśmy my realizowali na poziomie sprawowania tej władzy.
Jest taka teoria, że jakby ta kampania potrwała jeszcze ze 2 miesiące dłużej, to Rafał Trzaskowski powie bonjour Wielka Polsko, tak? Takie tutaj były złośliwości ze strony jednego z polityków PiSu. Ale tak zupełnie na serio, to jest skręt w prawo też u Rafała Trzaskowskiego. To jest ten sam prezydent, który witał Joe Bidena jako prezydent Warszawy, pokazując to, jak Warszawa pomaga ukraińskim uchodźcom, który teraz mówi o tym, że nie wszystkie ukraińskie matki powinny dostawać 800+.
Nie, Rafał Trzaskowski tego nie mówi i ja bym chciała to jasno sprostować. Rafał Trzaskowski, którego znam, bardzo długo z nim współpracowałam, byłam rzeczniczką jego pierwszej kampanii, jak ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy, mówi o tym, że należy uszczelniać system polskich świadczeń, ponieważ nie może być tak, a ja akurat nadzoruję 800+. W ministerstwie, że ktoś przyjeżdża i przekracza granicę Polski tylko po to, żeby dostać świadczenia. Myśmy byli bardzo otwarci na to, żeby pomóc ludziom, którzy uciekali przed piekłem wojny, pakowali się do jednej walizki i przyjeżdżali tutaj ratować siebie i swoje rodziny. Przyjęliśmy ich również do własnych domów. Natomiast dzisiaj, kiedy ta pomoc trwa już kilka lat, my musimy nasz system ustabilizować i uszczelnić.
Ale
my mamy przypadki...
To nie są wielkie pieniądze.
A skąd pan to wie?
To było około 800 milionów złotych, tak jak patrzyliśmy na
usprawnienie
tych matek.
To ja panu powiem. System pieczy zastępczej wymagałby około 350 milionów złotych, żeby można go było tak usprawnić, by pomóc rodzinom zastępczym. 800 milionów złotych to jest coś, co pozwoliłoby mi wprowadzić taki program kilkuletni. To są pieniądze, które jeśli tu są wydawane, nie są wydawane w innym miejscu. I ja o te środki będę walczyć, ponieważ tak uważam, że osoby, które przekraczają polską granicę tylko po to, żeby otrzymać świadczenie, nie powinni tego świadczenia dostawać. Natomiast krytycznym jest to, żeby tej pomocy nie pozbawić osoby, które są potrzebujące i nie mogą, jeśli mogę dokończyć, nie mogą na przykład podjąć tutaj pracy ze względu na niepełnosprawność dziecka i takie osoby nie zostaną pozbawione tej pomocy. To jest podstawa. Czyli nie w naszym kraju, nie w naszym ministerstwie.
Strona ukraińska, ambasada ukraińska mówiła też o tym, że bardzo wiele z tych osób po prostu musi funkcjonować transgranicznie, dlatego że ma rodziny rozsiane w dwóch miejscach, stąd to przekraczanie granic.
Taka my to jest. Rozumiemy, natomiast my chcemy mieć sprawny system monitorowania tego, połączenia tych baz danych Straży Granicznej, ZUS-u, nasze Ministerstwa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, żebyśmy mogli z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych ocenić, czy rzeczywiście jest tak, że ktoś przyjeżdża tutaj tylko po świadczenia. I ja się temu też sprzeciwiam, żeby przeznaczać te środki na osoby, które kombinują, zamiast przeznaczyć te środki na te cele i tam, gdzie ludzie walczą, tak jak w pieczy zastępczej, o wsparcie dla dzieci, dla rodzin. Czyli po to przyszłam do ministerstwa, żeby też pilnować takiego porządku społecznego.
Słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy. Zostajemy w radiu internetowym RMF 24 w naszym studiu Aleksandra Gajewska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dziękujemy. Myślę, że wszyscy się tego spodziewają, mówiła Aleksandra Gajewska, pytana o rekonstrukcję rządu po wyborach.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest gościem Marka Teichmana. Rozmowa, jak słyszeliśmy, trwa w sieci.
Kolejne fakty w RMF FM o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.